Na nadciśnienie tętnicze cierpi około 10 milionów Polaków. Zdarza się, że są to osoby w młodym i średnim wieku. Jakie są przyczyny nadciśnienia tętniczego, objawy i sposoby leczenia? O tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest doktor habilitowany Edyta Zbroch z drugiej kliniki nefrologii z oddziałem leczenia nadciśnienia tętniczego i pododdziałem dializoterapii oraz poradni nadciśnienia tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Maj jest miesiącem mierzenia ciśnienia, a w przyszłym tygodniu obchodzony będzie Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Schorzenia występującego u około 10 milionów dorosłych Polaków, a występuje ono nawet u nastolatków. Mówię tu o 15-latkach, mówi się o tym, że to nawet 9% całej tej populacji. Jaka jest istota nadciśnienia, tej choroby nadciśnieniowej, pani docent?
Rzeczywiście nadciśnienie tętnicze występuje obecnie coraz częściej. Jest to choroba cywilizacyjna. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku około 10 milionów osób na świecie umiera z powodu nadciśnienia tętniczego. Dlatego dzisiaj chciałabym państwu przybliżyć ten temat i wytłumaczyć, co to w ogóle jest to nadciśnienie tętnicze. Otóż według definicji Światowej Organizacji Zdrowia i Towarzystw Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Kardiologicznego, to jest stałe podwyższone ciśnienie tętnicze powyżej 140 na 90 mm słupa rtęci. I teraz nie każde oczywiście podwyższone ciśnienie tętnicze już upoważnia nas do zdiagnozowania tej choroby. Dlatego też lekarz w swoim gabinecie rozpoznaje nadciśnienie tętnicze na co najmniej dwóch niezależnych wizytach. Jeżeli stwierdza to ciśnienie właśnie podwyższone powyżej 140 na 90. Jedynie sytuacją, w której można rozpoznać nadciśnienie tętnicze podczas jednego spotkania z pacjentem, to są wartości powyżej 180 na 110 mm słupa rtęci przy wyeliminowaniu dodatkowych czynników, które w tym momencie mogłyby wpłynąć właśnie na wysokie ciśnienie tętnicze, czyli na przykład ból, stres. Zwykle rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze podczas dwóch kolejnych wizyt w gabinecie lekarskim, bądź oczywiście na podstawie dokumentacji medycznej, jaką pacjent nam przedstawia, czy faktu przyjmowania leków. Jeszcze kolejną sytuacją, kiedy my możemy rozpoznać nadciśnienie tętnicze, są przedstawione, wykonane przez pacjenta w warunkach domowych w sposób prawidłowy samopomiary ciśnienia tętniczego.
My na ten temat jeszcze w tej audycji powiemy, ale ja chciałbym wrócić do tego źródła. Skąd to się może brać, że chłopcy, dziewczęta także, ale przeważnie chłopcy w wieku 15 lat mają te problemy z nadciśnieniem. Przecież oni dopiero co zaczynają ten swój okres aktywności.
To znaczy tak, nadciśnienie tętnicze w zależności od przyczyny możemy podzielić, jak większość chorób, na pierwotne, czyli tak zwane samoistne, i wtórne.
Czyli takie, które nie zostało spowodowane jakimiś dodatkowymi czynnikami, tylko samą istotą tego.
Samą istotą to jest to właśnie nadciśnienie tętnicze pierwotne.
I ono, o nim dziś będziemy się starali
głównie
mówić.
Głównie, tak. I ono występuje aż u 90% chorych właśnie z nadciśnieniem tętniczym. Natomiast zanim przejdę już konkretnie do tej postaci nadciśnienia tętniczego, chciałabym tylko zwrócić uwagę, jako że jestem również nefrologiem, nie tylko hipertensjologiem, że bardzo istotną grupą i nie zawsze zdiagnozowaną od razu wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego są choroby nerek. Dlatego chciałabym na to zwrócić uwagę, że w przypadku niekoniecznie już niewydolności nerek, ale chociażby kłębuszkowego zapalenia nerek, które się rozpoczyna, kiedy pojawia się chociaż żeby śladowy białkomocz, może pojawić się nadciśnienie. Dlatego zawsze pacjenta, jeżeli diagnozujemy nadciśnienie tętnicze, należy zawsze zbadać pod kątem właśnie funkcji nerek, czy również pod kątem endokrynologicznym funkcji tarczycy. To taka, powiedzmy, dygresja. Wracając do nadciśnienia tętniczego samoistnego, tak zwanego pierwotnego nadciśnienia, to pomimo, że my tutaj nie możemy stwierdzić występowania go w trakcie konkretnej choroby, jednak istnieją pewne czynniki ryzyka i my znamy te czynniki ryzyka, które mogą doprowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego. I wśród nich mamy to, z czym teraz obecny świat się boryka, otyłość. To jest ogromny czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego, który dotyczy obecnie również osób młodych bądź bardzo młodych, a nawet dzieci. O tym się coraz więcej mówi w świecie medycznym i nie tylko. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest brak aktywności fizycznej. Jest dieta, proszę Państwa, nadużywanie soli, sól. Pamiętajcie Państwo, że występuje w pokarmach to nie tylko to, ile my dosypiemy, tak? Ale sól występuje w pokarmach, które kupujemy, tak? I uważa się, że takie dopuszczalne według Światowej Organizacji Zdrowia i Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, kardiologicznego, nefrologicznego, dopuszczalne spożycie soli na dobę to jest 5 gramów, tak? A pacjenci w Polsce spożywają średnio 15.
Czyli 3 razy więcej.
Tak. To jest istotny czynnik, który może doprowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Dalej, proszę Państwa, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu. To są kolejne czynniki ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Natomiast to są te czynniki modyfikowalne, czyli te, na które my
mamy wpływ
i którym możemy zaradzić. Kolejna grupa to są czynniki genetyczne. Nadciśnienie tętnicze nie jest chorobą, która związana jest występowaniem nieprawidłowości jednego genu, natomiast wiąże się z pewnym układem, polimorfizmem genowym. W związku z czym ważne jest, żebyśmy my wiedzieli, czy nasi rodzice nie chorują bądź chorowali na nadciśnienie tętnicze. Ponieważ szacuje się, że jeżeli nadciśnienie tętnicze występuje u obojga rodziców, wtedy szanse na wystąpienie nadciśnienia u dziecka jest około 40%.
40%, ale to nie jest 100.
No nie jest 100, natomiast musimy jakby zachować już
czujność
i badać. Przede wszystkim badać, szczególnie właśnie w tym miesiącu maju, jak mówił pan redaktor.
No ale jeśli chodzi o ciśnienie u dzieci w różnym wieku, to jest zupełnie inna historia i tam inaczej się mierzy, bo można niechcący zrobić duży błąd, jeśli
znaczy,
ktoś
na pewno nie,
nie
można przełożyć tych wartości ciśnienia tętniczego, o których mówię, dla dzieci, tak, z osób dorosłych. Tam są zupełnie inne normy, tam się przelicza na wartości percentylowe, także to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast bardzo zwracam uwagę właśnie na dietę u dzieci i na odpowiednią aktywność fizyczną u dzieci, ponieważ coraz częściej właśnie u młodzieży może rozpoznawane jest to nadciśnienie właśnie związane z wystąpieniem tychże czynników ryzyka, o których mówię. Tak?
A czy tam jeszcze dochodzi ten element wzrostu szybkiego i tak dalej również, jeśli chodzi o tych 15-14-latków?
Tak, element wzrostu, element ćwiczeń chociażby. Teraz bardzo modne są różnego rodzaju suplementy diety, które nastolatkowie często chcą, jakby spożywają celem odpowiedniego wyglądu, tak? Więc na to również uczulam, na odpowiednią dietę i odpowiednią, racjonalną aktywność fizyczną.
Czyli stąd te 9% wśród tych 15-latków, którzy nie są w tych 10 milionach cierpiących na nadciśnienie tętnicze w Polsce. To oni powiększają tę grupę jeszcze.
Oni powiększają, oczywiście.
Ale jednoznacznego powodu tegoż nadciśnienia tętniczego nie ma.
Nie ma. Nie możemy powiedzieć, jeżeli to jest pierwotne, prawda? Nie możemy powiedzieć, że to jest na pewno związane z tym, że czynnikiem. Jeżeli ktoś jest otyły, no to z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że tu jest otyłość przyczyną nadciśnienia tętniczego i zdarza się, że i wcale nierzadko, że po obniżeniu masy ciała, znacznej redukcji masy ciała, ciśnienie się obniża na tyle, że pacjenci nie wymagają już leczenia farmakologicznego. I takich pacjentów obserwuję, także warto obniżać.
Jeśli mamy nawet tę wiedzę, że nasi rodzice czy dziadkowie mieli problemy właśnie ciśnieniowe, to nie znaczy w ogóle, że my musimy je mieć, jeśli będziemy świadomi tego, ale jednocześnie kontrolować to, co się dzieje z nami.
Należy kontrolować, należy mierzyć ciśnienie tętnicze w sposób prawidłowy. Powinniśmy mierzyć sami, bądź mierzyć u lekarza, ale mierzyć.
Pani docent, jakie są pierwsze objawy choroby nadciśnieniowej?
Pierwsze objawy choroby nadciśnieniowej są bardzo trudne, dlatego że nie ma jednoznacznego objawu, po którym moglibyśmy powiedzieć, tak, ma pan na pewno nadciśnienie tętnicze.
Czyli ta choroba rozwija się tak naprawdę bezobjawowo.
Może się rozwijać bezobjawowo. Mogą to być objawy w postaci takie niecharakterystyczne, jak bóle głowy, szczególnie w okolicy potylicznej, ale niekoniecznie. Mogą to być ogólnione bóle głowy. Mogą to być zaburzenia koncentracji, jakieś zawroty głowy. Niemniej jednak bardzo często zdarza się, że po prostu choroba przebiega w sposób podstępny może się ujawnić w postaci już powikłań, nawet bardzo przykrych, jak chociażby udar mózgu. Także...
Czyli nic i nagle udar.
Nagle udar i okazuje się, że nadciśnienie tętnicze trwało, ponieważ badania dodatkowe, echo serca, inne badania, którymi się posiłkujemy, wskazują, że to nadciśnienie już musiało przez jakiś czas trwać, było po prostu niezauważone. Dlatego podkreślam, warto mierzyć ciśnienie tętnicze.
Natomiast... A jeśli nawet nie mierzyliśmy, ale pojawiły się jakieś takie szumy, albo jedno ucho nagle się zatkało, a drugie słyszy, albo jakieś gwizdy, albo no, takie różne nienormalne sytuacje, które nam się wydają, to też może być sygnał do tego, żeby
może
sprawdzić
być
ciśnienie?
Sygnał, to może być właśnie już związane z jakimiś ubytkami w obrębie właśnie krążenia mózgowego, co może wystąpić w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Dlatego warto zmierzyć ciśnienie tętnicze, udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie zwykle w takich sytuacjach nadciśnienie jest podejrzewane. Tak?
No, ale zwykle u lekarza to my mamy takie ciśnienie, że strach na nie patrzeć.
Oczywiście. Ja w swojej praktyce z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym. Zwykle przy jednym spotkaniu, na jednej wizycie mierzę ciśnienie, zawsze mierzę ciśnienie dwukrotnie, a często zdarza się, że mierzę ciśnienie i trzy razy i więcej, dlatego że rzeczywiście istnieje, u większości z nas istnieje tak zwany odruch białego fartucha, czyli po prostu wzrasta ciśnienie tętnicze, niezależnie czy mamy nadciśnienie czy nie, w sytuacji, kiedy mamy pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane w gabinecie lekarskim, tak? Dlatego bardzo ważne są wykonywane samopomiary, czyli mierzenie ciśnienia tętniczego w domu. Natomiast chcę podkreślić, że to ciśnienie musi być zmierzone w warunkach prawidłowych.
Czyli właśnie teraz powiedzmy, jak powinno się mierzyć ciśnienie tętnicze.
Pamiętajmy, że mierzymy ciśnienie po odpoczynku. Kilka minut należy posiedzieć, odpocząć, zrelaksować się, zmierzyć ciśnienie aparatem prawidłowym, czyli aparatem, w którym zakładamy mankiet na ramię. W tej chwili właściwie niedopuszczalne już są przez wszelkie towarzystwa zajmujące się nadciśnieniem tętniczym aparaty nadgarstkowe. Czyli aparat powinien być na ramię zakładany, mankiet powinien mieć odpowiedni rozmiar, czyli u osób otyłych należy dobrać mankiet szerszy. Zakładamy mankiet, opieramy plecy, nóżki stoją prosto, oddychamy kilka razy, odpoczywamy, mierzymy ciśnienie raz, po czym po kilku minutach, nie rozmawiając, mierzymy ciśnienie po raz kolejny.
W kilku minutach to jest pięć, więcej?
Wystarczy.
Wystarczy.
Tak, do pięciu minut mierzymy ciśnienie po raz kolejny i powiem tak, bardzo często ciśnienie tętnicze obniża się przy tym kolejnym pomiarze, także absolutnie nie można bazować na podstawie pierwszego pomiaru, czy to jeśli chodzi o leczenie, o ocenę adekwatności leczenia, czy właśnie rozpoznania nadciśnienia tętniczego właśnie na podstawie jednego tylko pomiaru ciśnienia tętniczego.
Czyli lepiej robić zasadę do trzech razy sztukę.
Lepiej,
i
tak.
Zrobić średnią wtedy, czy raczej się interesować? Dwóch
najbardziej tak podobnych do siebie ciśnień. Poza tym pamiętajmy, rano po wstaniu z łóżka od razu również nie mierzymy ciśnienia, bo ja to zawsze mówię pacjentom. My się budzimy do życia i wówczas budzi się do życia również nasze ciśnienie. Ono podniesie się, ale za chwilę się obniży samoistnie. Ciśnienie tętnicze wykazuje taki rytm dobowy. Rano jest wyższe, później jest niższe, później troszkę po południu znowu wzrasta.
Szósta godzina wpada pielęgniarka w szpitalu, od razu zakłada mankiet i mierzy ciśnienie.
I wszyscy mają wtedy wysokie ciśnienia, tak? Jeszcze jeżeli jest ładna. Także tutaj właśnie taka dygresja, żeby pamiętać o tym, że rano wykonujemy poranne czynności, potem siadamy, odpoczywamy, nie mierzymy ciśnienia w biegu. Nie mierzymy ciśnienia w sytuacji stresowej, nie po wypaleniu papierosa.
Po posiłku czy przed posiłkiem?
Przed posiłkiem, ponieważ po posiłku możemy mieć ciśnienie niższe. Natomiast większość sytuacji, które dookoła nas otaczają, powodują wzrost ciśnienia tętniczego i o tym należy pamiętać. W momencie, kiedy wykonuje się całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego u osób zdrowych, u osób bez nadciśnienia, widać, że na przykład sytuacja stresowa na drodze powoduje pik, czyli wzrost ciśnienia tętniczego, no za chwilę się obniży.
A temperatura ciała?
a temperatura też może wzrosnąć, tak?
Chodzi mi o to, czy jak jest nam zimno, to wtedy powinniśmy zmierzyć, czy raczej doprowadzić się do stanu, kiedy nie odczuwamy tego zimna.
Doprowadzamy się do sytuacji takiej prawidłowej, normalnej. Wszystkie sytuacje takie, powiedzmy sobie, ekstremalne będą powodować wzrost ciśnienia tętniczego. Jeżeli nas coś boli, również wzrośnie ciśnienie tętnicze.
Jeśli mamy jakieś myśli, które gdzieś nami będą prowadzić
sytuacje stresowe, to są podstawowe czynniki, które powodują wzrost ciśnienia tętniczego. Natomiast jeżeli ten stres jest permanentny, przedłuża się, może doprowadzić również do choroby nadciśnieniowej. Także absolutnie tego też nie można bagatelizować.
Na której ręce powinniśmy mierzyć?
A właśnie, i to jest taka ciekawostka. Widzę, że pan redaktor jest zorientowany. Więc mierzymy ciśnienie na obu, czyli sprawdzamy, na której ręce ciśnienie tętnicze jest wyższe i na tej ręce wykonujemy pomiary. Ponieważ u większości osób, tak jak obserwuję, ciśnienie tętnicze jest wyższe na lewej ręce.
Czyli bliżej serca.
Ale zdarzają się osoby, u których wyższe jest na prawej. Także każdy pacjent...
Czy to zależy od lateralizacji? Czyli czy jest prawo, czy lewo ręce?
Nie, zupełnie nie. Natomiast zawsze polecam i tak zgodnie zresztą z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, aby na początku pomierzyć kilka razy i sprawdzić, na której ręce w naszym przypadku to ciśnienie jest wyższe i opierać swoje samopomiary właśnie wykonywane na tej kończynie.
Ale przeważnie jest to strona lewa, czyli lewa ręka, 4 cm nad łokciem. No i oczywiście...
W odpowiedniej pozycji.
I najlepiej jeszcze, żeby to robić o tej samej porze każdego dnia. Oczywiście, jeśli to jest możliwe, no bo tak, nie będziemy się pilnowali godziny, jeśli właśnie zjedliśmy posiłek, albo nam wypadło, że wybiegamy do pracy, to mierzenie wtedy w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Czyli tak naprawdę to chodzi o to, żeby zmierzyć ciśnienie, które jest w stanie poczucia komfortu.
Tak, ponieważ to są właśnie w takich sytuacjach ustanowione są normy. Normy właśnie nadciśnienia, przy których rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze i którymi to kierujemy się oceniając właściwość leczenia.
No to skoro już powiedzieliśmy, jak mierzyć, to teraz powiedzmy, jakie są te normy. 120 na 80.
Marzenie. Optymalne.
120 do 129, 80, 84. Czyli normalne ciśnienie.
Tak,
tak
o nadciśnieniu mówimy wtedy, kiedy są wartości powyżej 140 na 90 i dopiero wtedy zaczynamy leczenie, ale też nie od razu rozpoczynamy leczenie farmakologiczne. Natomiast wcześniej występuje tak zwane ciśnienie wysokie prawidłowe, to już powyżej 130 na 85. Wtedy, jeżeli ktoś zauważa takie ciśnienia u siebie, powinien częściej jednak wykonywać pomiary. Niekoniecznie od razu jakby rozpoznawać u siebie chorobę nadciśnieniową, natomiast rzeczywiście częściej wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego i zwrócić uwagę na te czynniki ryzyka, o których mówiłam.
A jeśli chodzi o wiek, on też ma znaczenie, bo to ciśnienie niestety średnie podnosi się nam cały czas.
Oczywiście.
Nie będzie takie samo u tego, kto ma 30 lat i u tego, który ma 60 lat, więc dla takich osób po 50 to ta granica troszkę się przesuwa.
Może troszeczkę dalej niż po 50. Natomiast rzeczywiście u osób starszych ciśnienie jest wyższe i nawet jeżeli obniżamy ciśnienie tętnicze, lecząc już osobę z nadciśnieniem tętniczym, to u osób powyżej 80 roku życia obniżamy ciśnienie do wartości 150 na 90, czyli już nie dochodzimy do tych norm, dlatego że odpowiednie ciśnienie tętnicze zabezpiecza nam przepływ mózgowy, przepływ w tętnicach wieńcowych. Jeżeli obniżymy ciśnienie zbyt, mogą być właśnie objawy świadczące o spadku ciśnienia, tak zwanej hipotonii, i wtedy może dojść do sytuacji przykrych nawet, związanych właśnie z tym, że ciśnienie jest za bardzo obniżane. Pamiętajmy, że u osób starszych naczynia tętnicze nie są już na tyle wydolne. Mogą wystąpić spadki ciśnienia, szczególnie w pozycji stojącej, tak zwane ortostatyczne spadki ciśnienia. Dlatego warto jest, jeżeli mamy osoby starsze pod opieką, czy jesteśmy osobami starszymi, zmierzyć sobie również ciśnienie w pozycji po kilku minutach pozycji stojącej i sprawdzić, czy nie ma nadmiernych spadków ciśnienia tętniczego.
To, że pani docent jest gościem tego programu, jest zasługą jej pacjentów, bo
tak,
to oni namówili panią, żeby pani po prostu zgłosiła się, i to jest bardzo cenny przypadek, ponieważ bo oni powiedzieli, czego by się chcieli dowiedzieć z tej audycji, a więc czego się chcą dowiedzieć pacjenci, których ma pani pod swoją opieką? To są przecież setki ludzi.
Tak. setki, tysiące nawet w ciągu roku. To są pacjenci, którzy są z całego naszego regionu, nie tylko z Białegostoku. Przybywają do poradni naciśnienia tętniczego, bądź są hospitalizowani u nas w klinice. I to, o co często pytają pacjenci, to jest, czy muszę przyjmować leki już do końca życia? Czy to, że rozpoczęto leczenie farmakologiczne, czyli przyjmowanie leków z powodu naciśnienia tętniczego, to już jest obowiązek do końca życia? Ja zawsze odpowiadam, że naciśnienie tętnicze jest to choroba przewlekła. To nie jest angina, że po przyjęciu serii leków nam się poprawia na tyle, że nie wymagamy już kolejnego, dalszego leczenia. Naciśnienie tętnicze wymaga stałego przyjmowania leków i dobór tych leków nie zawsze jest taki prosty. Obecnie firmy farmaceutyczne oferują nam aż 5 grup leków, które należą do tych leków podstawowych, czyli wydawałoby się, że leczenie naciśnienia tętniczego jest bardzo proste, natomiast czasami wymaga długotrwałego modyfikacji długotrwałej leczenia i zawsze pacjent też się musi uzbroić w cierpliwość i pomóc nam właśnie poprzez przede wszystkim systematyczne stosowanie leków. No nie mówię już o tych czynnikach ryzyka i o leczeniu niefarmakologicznym, ale może jeżeli będziemy mieli czas, to jeszcze o tym powiem. Natomiast jeśli chodzi o to przyjmowanie leków i odstawianie leków. Proszę Państwa, bardzo ważne jest, aby leczenie naciśnienia tętniczego były stałymi dawkami. Tak? Nie możemy odstawiać sobie czy redukować sobie dawki leków w zależności od tego, jaki wykonaliśmy pomiar. Czy jest to ciśnienie wyższe czy niższe. To bardzo często spotykam się z tym błędem wykonywanym właśnie przez pacjentów, że pacjent mi mówi, że ja zmierzyłem ciśnienie, było dobre, to zmniejszyłem dawkę albo nie wziąłem i potem to się ciśnienie bardzo rozreguluje i rzeczywiście nawet trudniej jest później je, jakby kolokwialnie mówiąc, ustabilizować, niż w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy leczenie, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, leczenie naciśnienia tętniczego to jest leczenie do końca życia. Chyba, że mamy sytuację, że na przykład mamy osobę bardzo otyłą, która obniży masę ciała w sposób istotny, to jest o kilkadziesiąt kilogramów, wówczas może zdarzyć się sytuacja i takie sytuacje również obserwuję, że pacjent w pewnym momencie nie wymaga już leczenia farmakologicznego, ale to nie znaczy, że on już nie wymaga opieki i nie wymaga stosowania odpowiedniej modyfikacji stylu życia, bo to tak ładnie się nazywa, czyli leczenia niefarmakologicznego. Natomiast większość osób z naciśnieniem tętniczym wymaga przyjmowania leczenia na stałe. Nie można leków sobie odstawić w momencie, kiedy już mi się ciśnienie znormalizowało. Absolutnie.
A jakie mogą być konsekwencje właśnie nadciśnienia tętniczego?
Konsekwencje nadciśnienia tętniczego mogą być bardzo, bardzo nieprzyjemne i dlatego, że nadciśnienie tętnicze wpływa przede wszystkim na serce, wpływa na nerki i jeśli chodzi o powikłania sercowe, może doprowadzić do przerostu tak zwanego lewego serca, czyli lewego przedsionka, lewej komory serca, może doprowadzić do migotania przedsionków, do niewydolności serca, do zawału mięśnia sercowego, a nawet może być przyczyną nagłego zgonu sercowego. Ponadto wpływa na naczynia, może być przyczyną tętniaków aorty, czy to wstępującej, czy brzusznej, czy choroby naczyń obwodowych. Dalej, kolejne powikłanie naciśnienia tętniczego, o którym już wspominaliśmy, powikłania mózgowe, udary mózgu mogą być i często są właśnie powikłaniem naciśnienia tętniczego nieleczonego bądź źle kontrolowanego. Poza tym kolejna grupa, z którą ja się stykam często, to są choroby nerek. Więc nerka, proszę Państwa, to jest taki narząd, który jest zarówno narządem, który może generować nadciśnienie tętnicze, ale jest również narządem odbiorczym. I teraz, proszę Państwa, obecnie na świecie jest taka tendencja, że wśród pacjentów z tą schyłkową niewydolnością nerek, która wymaga już leczenia nerkozastępczego, czyli dializoterapii bądź transplantacji nerek, na drugim miejscu po cukrzycy, po nefropatii cukrzycowej już klasyfikuje się właśnie nefropatia nadciśnieniowa. A jest to związane z tym, że osób z nadciśnieniem tętniczym jest coraz więcej. Część z nich nie wie, że ma nadciśnienie, część wie, ale niekoniecznie stosuje się do zaleceń.
A czy są jakieś takie typowe przypadki nieadekwatnego leczenia nadciśnienia tętniczego? Czy spotkała się Pani z czymś takim?
To znaczy istnieje oczywiście pojęcie opornego, tak zwanego opornego nadciśnienia tętniczego. Natomiast w tym pojęciu zawsze mówię, że po pierwsze jest oporny pacjent, czyli ten pacjent, i to podkreślam, bo to jest rzecz bardzo częsta. Nie stosuje się do naszych zaleceń, a chociażby właśnie nadużywa sól. Pomimo, przyjmuje leki regularnie, stara się, prawda, natomiast cały czas soli, duże ilości soli, bądź chociażby to, o czym nie mówiłam jeszcze, nadużywa leków, niesterydowych leków przeciwzapalnych, czyli tak zwanych leków przeciwbólowych. One również, proszę Państwa, podnoszą ciśnienie tętnicze i mogą sprawiać, że ta kontrola ciśnienia tętniczego jest nieprawidłowa. Kolejna grupa to jest tak zwany oporny lekarz, czyli po prostu dobór leków może nie jest odpowiedni dla danego chorego i tutaj bardzo ważne jest leczenie moczopędne w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Pacjenci się często wzbraniają przed tymi lekami, ale zgodnie z definicją, jeżeli stosujemy trzy leki obniżające ciśnienie tętnicze, to wśród nich powinien już wystąpić lek diuretyczny, czyli lek moczopędny.
Dlaczego? Tak.
Dlatego, że jakby leki diuretyczne odciążają układ krążenia i obniżają przez te różne mechanizmy, między innymi nerkowe, przede wszystkim właściwie nerkowe, obniżają ciśnienie tętnicze, także są bardzo ważne w terapii nadciśnienia tętniczego.
Czyli tutaj ważne jest też picie wody.
Ważne jest picie wody, tak. Natomiast my lekami diuretycznymi jakby tą nadmiar tej wody zabieramy, aczkolwiek to nie znaczy, że my wtedy mamy przestać wodę pić. Ważny jest ten przepływ, tak?
Czyli jeżeli pobudzamy w ten sposób, to jest dla nas korzystne poprzez po pierwsze duża ilość płynów, a po drugie poprzez leki, które wywołują
tak,
właśnie.
Tak, one właśnie poprzez to, że ten mają efekt diuretyczny, obniżają również w różnych mechanizmach ciśnienie tętnicze. I wreszcie ta kolejna grupa to jest to rzeczywiste oporne na ciśnienie tętnicze, ale tych przypadków jest zdecydowanie mniej. Dlatego często jest tak, że kiedy na przykład ja, mając poradni pacjenta z wysokim ciśnieniem przyjmujących kilka leków, po prostu przyjmuję takiego chorego do kliniki i wtedy łatwiej jest nam dostosować.
Jest
po obserwacją codzienną, prawda? My codziennie możemy te leki zmienić, zmodyfikować, możemy założyć aparat do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego na miejscu i od razu skontrolować, jak to ciśnienie się zachowuje w dzień, jak się zachowuje w nocy.
No ale w szpitalu to on jest w innej aktywności zupełnie niż w codziennym życiu.
Zgadza się i wcale nie zawsze to jest odpoczynek w szpitalu, tak? Więc to
stresowo to pewnie
tak,
nie, bo
więc
to się myśli trochę o tym.
Oczywiście, więc oczywiście nie są to warunki domowe, dlatego warto, właściwie każdy pacjent z nadciśnieniem tętniczym powinien mieć wykonany całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego w warunkach domowych, ale w momencie, kiedy mamy wysokie ciśnienie, chcemy je uregulować, to warto zastosować to badanie również w szpitalu.
Czy możemy powiedzieć, jaki czas jest potrzebny do tego, żeby uregulować? Ja nie powiem, że we wszystkich przypadkach, ale w tych takich przeciętnie najczęściej spotykanych. Ile czasu trzeba, żeby złapać to ciśnienie, doprowadzić do normy, która jest odpowiednia dla danego pacjenta, bo każda będzie inna przecież.
To zależy, jest to bardzo indywidualne, natomiast powiem tak, jeżeli pacjent zastosuje się do zaleceń, to czasami jedna wizyta wystarczy, że po prostu biorąc pod uwagę, tak jak mówiłam, grup leków mamy wiele, ale są pewne leki, które stosujemy w pewnych sytuacjach. Tak, jeżeli lekarz wniknie w pacjenta, to czasami nawet na pierwszej wizycie uda się ustawić to ciśnienie na tyle, że ono już się obniży. Tak? Druga, trzecia wizyta to już zwykle udaje się.
Jeśli więc wybieramy się do lekarza specjalisty właśnie z problemem ciśnienia, i wiadomo, czy to nadciśnienie, czy może niedociśnienie, bo tak też może być przecież, to warto przed taką wizytą zrobić sobie spis tego, co sami odnotowaliśmy, czyli poranny pomiar o mniej więcej tej samej porze i popołudniowy, czy tam wieczorny
tak.
I przez ile dni tak sobie mierzymy i potem dopiero idziemy z tym bagażem, zresztą zapamiętując, po jakich sytuacjach to było, co się mogło przyczynić do tego, że było wyższe lub niższe. Czy taki zestaw wiedzy, z którą przychodzimy do lekarza specjalisty takiego jak pani, jesteśmy w stanie już dać mu pełny materiał do oceny sytuacji?
Tak, właśnie pacjenci rejestrując się do poradni nadciśnienia tętniczego otrzymują instrukcje. Po pierwsze, w jaki sposób mierzyć ciśnienie tętnicze. Ja mam takie szczęście, że pracuję z panią wykwalifikowaną pielęgniarką, która w sposób bardzo dobry potrafi pacjentowi wyjaśnić, jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie tętnicze, co zrobić w sytuacji, kiedy ono ono jest wyższe. I rzeczywiście pacjent z taką instrukcją, kiedy do mnie już przychodzi, ma zmierzone ciśnienie przez tydzień, chodzi o 7 dni przed wizytą, powinien to ciśnienie mieć zmierzone właśnie w sposób prawidłowy. Mhm. Rano i wieczorem trzeba wtedy znaleźć czas na to, ponieważ żeby ta wizyta miała sens, żeby ona była pomocna, to ja opieram się głównie na ciśnieniu, które pacjent po prostu przyniesie, bo tak jak rozmawialiśmy w gabinecie lekarskim, jeden, nawet trzy pomiary nie zawsze są adekwatne. Dlatego też przed wizytą w poradni specjalistycznej wymagany jest pomiar wykonywany przez 7 dni, właśnie w porach mniej więcej podobnych, 2 razy dziennie, po 2-3 razy za jednym posiedzeniem, o tak bym powiedziała. I z takim dzienniczkiem w momencie, kiedy pacjent przychodzi. Oczywiście czasami jest tak, że pacjenci mierzą dodatkowo jeszcze w ciągu dnia, bo się źle czuli, tak? Mhm. No i to odnotowują. Natomiast pamiętajmy, że nie można mierzyć ciśnienia tylko wtedy, kiedy się źle czujemy, dlatego że wtedy nie wiadomo, czy co było jakby pierwsze, tak? Czy złe samopoczucie, czy
wynikiem,
właśnie...
Wynikiem, czy skutkiem?
Tak,
znaczy
tak.
Inaczej, czy powodem,
tak, czy
coś,
powodem,
czy
skutkiem.
Ono spowodowało. No.
Właśnie. Także dlatego należy ciśnienie mierzyć w warunkach takich optymalnych, tak? A właśnie przed wizytą przez 7 dni regularnie.
Kiedy mamy szansę na to, żeby to ciśnienie uregulować i żyć i funkcjonować normalnie? Przy jakich parametrach, przy jakich wielkościach ciśnienia?
Czy zawsze mamy szansę? Nawet jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze, to absolutnie nie wyłącza nas z życia. Funkcjonujemy normalnie, powinniśmy leczyć to nadciśnienie tętnicze. I teraz do jakich wartości, to też o to często pacjenci pytają. Jakie powinnam mieć ciśnienie tętnicze w momencie, kiedy już je mam i je leczę? Otóż proszę Państwa, tak jak powyżej 140/90 to jest ciśnienie nieprawidłowe, tak poniżej 140/90 to już jest ciśnienie prawidłowe.
Chyba, że mamy 85 lat i wtedy
to wtedy
już...
150/90. Wtedy nie dążymy do tych wartości niższych. Pamiętajmy, że nie musimy obniżyć ciśnienia do 120/80, do tych ciśnień optymalnych, dlatego że wiele osób, którzy mają naciśnienie tętnicze, już przy takich niższych wartościach może czuć się źle. Czyli zawsze jeszcze kierujemy się samopoczuciem pacjenta, tak? Nie obniżamy ciśnienia tylko po to, żeby ono było niższe. Właściwie teraz nawet już odchodzi się od takiego drastycznego obniżania ciśnienia tętniczego. Nawet u pacjentów, którzy mają dodatkowe choroby sercowo-naczyniowe, kiedyś obniżano u nich, czy choroby nerek właśnie, kiedyś obniżano do wartości 120. Teraz nie. Teraz po prostu wystarczy, jeżeli ciśnienie jest poniżej 140/90 mm słup rtęci.
Już częściowo Pani odpowiedziała na to pytanie, które chcę zadać. Czy można ocenić ryzyko powstania choroby nadciśnieniowej? Znaczenie genetyczne to jest oczywiste. Mówi Pani, że około 40%. No i poznaliśmy, że jesteśmy właśnie w tej grupie ryzyka. I czy można jakoś zapobiec, mając tę świadomość, co robić, żeby nie dopuścić?
To robić to też właśnie, tak jak mówiłam, pamiętać o tym odpowiednim modyfikowaniu naszego stylu życia. Czyli stosujemy odpowiednią dietę, nie nadużywamy soli, mierzymy ciśnienie tętnicze od czasu do czasu, stosujemy odpowiednią aktywność fizyczną, czyli 3 razy w tygodniu, co najmniej pół godziny. Taka aktywność powinna być, jeżeli ona miałaby zabezpieczać nas przed nadciśnieniem tętniczym. Jeszcze mówiąc o tych rodzicach, jeszcze bym chciała wspomnieć, że do młodych i do przyszłych mam się zwrócić z taką uwagą, że niska masa urodzeniowa, czyli urodzenie noworodków o małej masie, również jest czynnikiem ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego w późniejszym wieku z uwagi na tą zmniejszoną liczbę nefronów. Także to tak do tych młodych kobiet jest...
Niska masa urodzeniowa to ile? To do 3 kg, 2,5?
Poniżej
3, tak?
Mhm. Poniżej 2.
Bo nawet poniżej 2, tak? To
tak.
Wtedy mówimy, że jest to niska masa urodzeniowa.
Wtedy właśnie mamy zwiększone ryzyko z uwagi na to, że tych jednostek funkcjonalnych, tak, nerkowych jest mniej. To. Natomiast w życiu codziennym to podkreślam. Dieta, zaprzestanie palenia, jeżeli ktoś to robi, nie nadużywanie alkoholu, aczkolwiek niewielkie ilości są dopuszczalne, tak?
I to jest właśnie ta recepta, według której możemy zapobiegać, nawet mając świadomość tego, że w naszej rodzinie były epizody związane z nadciśnieniem tętniczym. A jeszcze tylko króciutko, bo są ludzie, którzy mają ciśnienie tak jak na konkursach Miss, 60/90. Mhm. Czy oni mają też nadciśnienie? Jak to u nich wygląda?
To jest niedociśnienie,
no
tak
właśnie.
Zwane.
Ale oni mają tak zawsze.
Jeżeli mają tak zawsze, to po prostu tak mają i z tym się da żyć. Należy dużo pić. dużo pić wody, tak? Szczególnie w sytuacjach, kiedy jest nadmierna utrata tej wody.
A czy im grozi też nadciśnienie tętnicze? Czy to jest...
A tego nie wiadomo. Jako, że nadciśnienie pierwotne, tak jak już mówiłam, 90% i zdarza się, że osoby takie, które miały niskie ciśnienia tętnicze właśnie przez dłuższy okres swojego życia, u nich już ciśnienie to właśnie w okolicach 140 na 90 powoduje objawy właśnie takie niecharakterystyczne bądź bardziej charakterystyczne typu bóle głowy i ci pacjenci czasami już wcześniej rozpoczynamy u nich właśnie leczenie, jakby nie wchodząc po kolei tak jak to zwykle robimy, czyli najpierw leczenie niefarmakologiczne, obserwacja, a potem dopiero leczenie farmakologiczne. Czyli to takie osoby również nie są jakby zwolnione z tego, że nie wystąpi u nich w życiu kiedyś nadciśnienie tętnicze.
Ale ich dążenie 140 do 90 do tych granic to nie jest dobre, bo to może się okazać, że dla nich jest
czasami
szkodliwe.
Czasami tak, jeżeli ktoś po prostu miał zawsze ciśnienie 100 na 60 i teraz ma po 140, 140 kilka na 90 parę i mówi, że bardzo źle się czuje przy tym ciśnieniu, wtedy u tej osoby obniżamy ciśnienie. Wszystko to jest indywidualnie, tak? Każdy pacjent jest inny i każdy wymaga bardzo indywidualnego podejścia.
Czyli kierowanie się tym, co powiedział sąsiad z kolejki
absolutnie nie.
U lekarza, to jest najgorsze, co możemy tak sobie wziąć do głowy, bo wtedy możemy wymyślić choroby, której naprawdę w ogóle u nas nie ma. Pamiętajmy, maj to miesiąc mierzenia ciśnienia, ale rozsądnego mierzenia i nie mierzymy żadnymi nadgarstkowymi urządzeniami, bo one są już nieaktualne.
I teraz zakupionymi w sklepie medycznym bądź w aptece, czyli to muszą być aparaty zwalidowane, które mają atesty i wiadomo, że to są aparaty dobre.
Mówiąc krótko, nie kupujmy w hipermarketach czegoś, co tak naprawdę może się okazać tylko i wyłącznie bublem, a może nas wprowadzić w stres i dopiero wtedy podniesie nam ciśnienie z dwóch powodów, bo wysoki wynik i jeszcze wydaliśmy do tego pieniądze. Moimi Państwa gościem była dzisiaj doktor habilitowany nauk medycznych Edyta Zbroch z drugiej kliniki nefrologii z oddziałem leczenia nadciśnienia tętniczego i pododdziałem dializoterapii oraz z poradni nadciśnienia tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo za przybycie.
Dziękuję Państwu.